Rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, zapraszam na rozmowę z wielkopolskimi politykami w studiu Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica.
Dzień dobry panu i państwu.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Czekamy jeszcze na Witolda Tomczaka z Konfederacji, który do nas jedzie i w trakcie programu dołączy do tej rozmowy, a zdalnie są z nami Barbara Oliwiecka, Polska 2050.
Dzień dobry, witam państwa.
I Piotr Głowski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Dzisiaj w programie o związkach partnerskich, o strategii migracyjnej, o składce zdrowotnej, ale na początek krótko o finansach samorządów. Dzisiaj prezydent podpisał ustawę właśnie w tej sprawie. Poproszę państwa na początek o krótki komentarz. Piotr Głowski, były prezydent PiŁ, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Co ta ustawa oznacza dla wielkopolskich miast, dla wielkopolskich gmin, chociażby dla pana PiŁ-y?
Chwilową poprawę sytuacji, bo oczywiście zmiany będą konieczne również w następnych latach, ale ta podstawowa zmiana, która mam nadzieję, że będzie zauważalna w samorządach, dotyczy odzyskania wolności, wolności tej związanej z finansami, bo trzeba pamiętać, że kiedyś jak niepokorni mieszkańcy byli, to i gród chciał ktoś zdobyć, to albo zdobywał ich w ten sposób, że oblężenie trwało długo i głodem musieli być wzięci, albo no, w różny sposób byli przekupywani. My taką sytuację w samorządzie mieliśmy przez ostatnie lata, to znaczy, że samorządom zabierano mnóstwo pieniędzy, a no, odwzajemniano się czekami, obecnością polityków. Ta zmiana daje z powrotem część tych pieniędzy, to zaznaczam, bo oczywiście samorządowcy nie są zadowoleni w 100%, bo ta kwota pewnie będzie musiała w kolejnych latach rosnąć, ale na pewno w znaczący sposób przywraca im samodzielność, samorządność finansową, taką, w której to oni będą decydowali, jakie inwestycje będą realizować, a nie ktoś w Warszawie, któryś z polityków.
To Piotr Głowski, były prezydent PiŁ-y, poseł Koalicji Obywatelskiej, Zbigniew Czerwiński. W trakcie pana wypowiedzi śmiał się głośno Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie poseł, panie przewodniczący, raczył
zabierano pieniądze w poprzednich latach?
Oczywiście, że nie. Teraz rozdano.
Ale jednak wpływy samorządów spadały.
Trzymajmy się faktów.
Ale panie pośle, ja się panu nie wcinałem.
Panie pośle, za chwilę będzie...
Pan poseł będzie mógł sobie pogadać do woli. Ja się panu nie wcinałem.
Ja nie gadam, proszę pana, no, tylko mówię.
Dobrze, szanowny panie pośle. W związku z tym, po pierwsze jest tak, przesunięto źródło dochodów w dużych miastach, miastach prezydenckich, w kierunku dochodów od podatku od osób prawnych. A koalicja uśmiechnięta nie radzi sobie z tym podatkiem, ponieważ wpływy w tym roku są radykalnie niższe niż w roku ubiegłym.
A przejdźmy do tej ustawy.
Jeszcze jedna sprawa. Jakby nikt nie... Subwencja była oświatowa, która była bardzo istotnym źródłem dochodów miasta, była zobiektywizowana. Natomiast jeżeli zniknie subwencja, to wtedy dopiero będziemy mieli uważanie.
Panie przewodniczący, pan mówi, że prezydent źle zrobił, że podpisał tę ustawę, bo tak mam wrażenie, że panu się to nie podoba.
Ja powiem tak, że jakby oczekiwania były radykalnie większe, natomiast ja się gotów jestem założyć, że budżet inwestycyjny miasta Poznania pod rządami tej ustawy w roku przyszłym będzie gorszy niż w tym.
To Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica, ustawa o finansach samorządów. Dzisiaj prezydent podpisał. Co to oznacza dla wielkopolskich miast, gmin?
To jest znacząca zmiana, właściwie swego rodzaju rewolucja w rozliczaniu i w przekazywaniu środków dla samorządów. To jest pierwszy krok, myślę, w stronę ponownego ich uniezależnienia, usamodzielnienia. Przez te ostatnie 8 lat niestety obserwowaliśmy, i może nie chodzi o sam fakt odbierania, ale polityka centralna niestety była robiona często kosztem samorządów. Mieliśmy tak w przypadku COVID-u. Tu wiele ustaw, które były przez poprzedni rząd podejmowane, niestety były robione na koszt samorządu, a nie szła za tym żadna rekompensata czy refinansowanie. Chociażby zmiana właśnie, tutaj wspomniana też przez pana wcześniej, zmiana chociażby w podatkach Polski Nieład. Wszystko to sprawiało, że dochody polskich miast malały. Nie zawsze były złe zmiany, bo chociażby PIT-0 dla dla osób do 26 roku życia. No, to była dobra zmiana, ale niestety zabierała środki samorządom, nie szło za tym refinansowanie. Przerzucenie teraz tego punktu ciężkości, przyniesienie tego punktu ciężkości jednak i większa partycypacja miast w dochodach, chociażby z CIT, to jest słuszne. To jest słuszny kierunek. Jeżeli chodzi o wyliczenia ministra finansów, to zakłada on wzrost wpływów do budżetu samorządu o co najmniej 4%.
Czyli podsumowując, pani...
Do 10%. Uważam, że to jest dobra zmiana w dobrym kierunku, mająca finansowanie samorządów i same samorządy uniezależnić od władzy centralnej, co uważam, że jest to krokiem w dobrą stronę i oczekiwaną zmianą. Oczywiście nie jest to... My też mówimy, my jako lewica powtarzamy też, że powinniśmy, miasta powinny mieć samorządy też w udział w podatku VAT, ale może w przyszłości, w następnym kroku do tego dojdziemy.
To głos nowej lewicy, Katarzyna Uberhan. I na koniec pani Barbara Oliwiecka, Polska 2050, głos z Kalisza w tej chwili.
Tak, tak jest. Bardzo dobrze, że prezydent podpisał tą ustawę. Wszystkie samorządy mają zagwarantowane większe przychody dzięki tym rozwiązaniom, ale co jest bardzo, bardzo ważne, uodparniamy samorządy i zabezpieczamy je przed zmianami w podatkach, co się często zdarzało, że właśnie zmiany dokonywane w podatkach, choćby w PIT-ie właśnie na szczeblu centralnym, miały swoje skutki w samorządzie. Od tego teraz odchodzimy, samorządy są bezpieczne, mają być niezależne finansowo jak najbardziej, mają mieć stabilne finansowanie. Bardzo ważnym, również ważną kwestią jest to, że jest wprowadzona tak zwana subwencja oświatowa, edukacyjna, nie, przepraszam, ekologiczna.
Subwencja oświatowa to właśnie jest zlikwidowana.
Tak, subwencja, nie, taki dodatek ekologiczny, czyli gminy, które mają na swoim terenie parki narodowe, różnego rodzaju formy ochrony przyrody, które wyłączają je z pewnych działań gospodarczych, no, mają otrzymywać swego rodzaju taką rekompensatę. To jest bardzo ważne, bo my też musimy myśleć o tym, żeby chronić przyrodę i niestety całkiem czasami zrozumiale te lokalne społeczności obawiały się, że stworzenie jakiejś formy ochrony przyrody wiąże się z mniejszymi dochodami, z wpływami, z ograniczeniami w prowadzeniu działalności. Warto taki przykład podać. No, ostatni Park Narodowy Dolnej Warty powstał w 2001 roku, więc my mamy dużo do nadrobienia w tym temacie.
Czyli liczy pani, że teraz będzie więcej terenów pod parki na przykład narodowe, bo się będzie opłacało to samorządom?
Na pewno te gminy nie będą stratne, które już mają takie formy ochrony przyrody, a teraz oczywiście tak, powstaje pierwszy po 23 latach Park Narodowy Uścia Odry Dolnej. Więc to jest po prostu naprawdę krok w bardzo dobrą stronę. Oczywiście będziemy musieli obserwować te zmiany, jak one wpływają na samorządy, słuchać ich. Ta przestrzeń do dialogu, do konsultacji również jest, więc to jest dobry krok.
Jeżeli mogę jeden komentarz, jakby jestem ciekaw, czy ktoś jest gotów się ze mną założyć, czy budżet inwestycyjny będzie miasta Poznania pod rządami nowej ustawy lepszy. Ponieważ jak powiedziałem, udział de facto w dochodach od osób fizycznych miast prezydenckich maleje, wzrasta udział w podatku dochodowym od osób prawnych, a z tym źródłem uśmiechnięta koalicja sobie nie radzi, bo już mamy ponad 9 miliardów mniej niż planowano na rok 2024.
To zamykamy ten wątek. Czy ktoś z państwa chce się założyć z panem przewodniczącym Zbigniewem Czerwińskim z Prawa i Sprawiedliwości? Chętnych nie widzę, nie ma jeszcze wśród nas Witolda.
Szkoda czasu.
To nie jest poważne, panie redaktorze.
Nie ma czasu.
Znaczy,
nie,
my wiemy, ile nasze samorządy straciły. Każdy stracił 40 milionów na Polskim Ładzie, więc naprawdę trochę więcej pokoju.
Ale ja powiem.
Dobrze,
tak.
Panie przewodniczący, zamykamy ten temat. Mamy jeszcze 3 duże tematy. 5,7 miliardów. Panie przewodniczący.
Nawet państwo z PiS-u mówiliście, że to katastrofa.
Panie pośle, to nie jest teraz dyskusja o Polskim Ładzie. Nie ma jeszcze wśród nas pana Witolda Tomczaka z Konfederacji. Czekamy, aż do nas dotrze, dlatego nie oddajemy mu głosu. Drugi temat jest projekt ustawy o związkach partnerskich. Wprowadzenie przepisów będzie wymagało zmian około 250 ustaw. Ten projekt zakłada, że związek partnerski zostaje zawarty, gdy dwie osoby złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zgodne oświadczenia o jego zawarciu. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula mówiła, że to kompromisowy krok do tyłu. Pytanie do przedstawicielki Lewicy. Na czym polega ten kompromisowy krok do tyłu?
No, nie ma w tym projekcie tych kilku tych przypadków, tych przepisów, o które tak bardzo protestowywali koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pomimo pewnych spinów wokół tej ustawy prowadzonych, chociażby mowa o... Nie ma mowy w tym projekcie ustawy o ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mamy zgodne oświadczenia stron, które nawet nie muszą być w tym samym czasie. Nie ma mowy o przysposobieniu czy adopcji, więc straszenie, którego osobiście nie rozumiem, nie podzielam, ale próby straszenia tym rozwiązaniem też są chybione, ponieważ mowa jest tylko o tak zwanej małej pieczy, czyli zabezpieczeniu codziennego funkcjonowania rodziny. I najzabawniejszy z tych wszystkich spin pod tytułem, że nie jest to projekt rządowy, został dzisiaj dosłownie chwilę temu skontrowany przez panią prezes Rządowego Centrum Legislacji, która powiedziała, że to najdziwniejsza forma spinowania, z jaką się do tej pory spotkała.
Mówią o tym politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówili przynajmniej, że to nie jest projekt rządowy.
Ale mamy w tej chwili nawet oficjalne stanowisko ze strony Rządowego Centrum Legislacji, że projekt jest projektem rządowym, że trafił na naturalną ścieżkę dla tego typu projektów, ścieżkę legislacyjną. Zresztą zachęcam do otwarcia strony internetowej i do przeczytania tego projektu, właściwie obu tych projektów, ale zwłaszcza tego
Lewica projekt
popiera.
Choć do końca się nie cieszy.
Proszę o czytanie ze zrozumieniem, ponieważ jest tam napisane wprost, że jest to projekt legislacyjny Rady Ministrów.
Koalicja Obywatelska w tej sprawie jest zgodna? Wszyscy posłowie podniosą rękę za tym projektem? Panie pośle, Piotr Głowski, Koalicja Obywatelska.
Nie mam wątpliwości, bo to jest normalizacja sytuacji, która dotyczy nie osób homoseksualnych, tak jak się próbuje to przedstawiać w wielu miejscach, tylko heteroseksualnych w większości, które żyją w związkach nieformalnych, mają gigantyczne kłopoty wtedy, kiedy jedno z nich zachoruje, wtedy, kiedy trzeba również ustalić, jaki majątek, w jakim okresie kto wypracował, pomagać sobie w trudnych momentach. Więc tych chwil, w których obywatel musi udowadniać, że z kimś zamieszkuje, z kimś jest w związku stałym, w związku z tym na przykład również dzieli swój majątek w sposób odpowiedni albo taki, jak uważa, no to wszystko mieliśmy na zasadzie walki o ustalenie praw tych osób, które na przykład pozostały same po śmierci partnera. I to jest chyba kluczowe w tym rozwiązaniu. Wydaje się, że nikt nie powinien tego projektu kwestionować, bo jeżeli ktoś chciałby budować na tym taką narrację, że służy to środowiskom homoseksualnym, a ja tak słyszałem, dlatego o tym mówię, no to znaczy, że nie zna Polski, nie zna Polaków i nie zna sytuacji wielu swoich często najbliższych albo sąsiadów.
Zbigniew Czerwiński, teraz Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan widzi potrzebę przyjęcia przepisów o związkach partnerskich?
Absolutnie nie widzę. Niedawno byłem z moją mamą u lekarza i tam po prostu się wpisuje taką, komu mogą udzielać informacji, i mama podała, że mi mają udzielać informacji, w związku z tym to nie jest żaden problem. A w sytuacji oczywiście nagłej, no to takie osoby wspólnie zamieszkujące mogą sobie notarialnie wzajemnie udzielić pełnomocnictwa i z tym nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli są to osoby, które kobieta i mężczyzna, no to mogą zawrzeć związek cywilny, małżeństwo i wtedy nie ma wszystkich, jest ustalone orzecznictwo, nie ma żadnego problemu. Natomiast skoro się decydują na kwestię związku nieformalnego, no to niestety się w życiu się ponosi pewne konsekwencje. Natomiast ja powołam się na osobę niezbyt bliską mojemu obozowi, czyli pana profesora Marka Safiana. Byłem w 2016 roku sejmikiem, byliśmy w TSUE, czyli w Trybunale Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pan Marek Safian, przypominam, między rokiem 2009 a 2024 był polskim sędzią w tymże Trybunale i powiedział tak, że jeżeli będzie ustawa o związkach partnerskich w Polsce, to już później sądy załatwią resztę, łącznie z prawem do adopcji przez pary homoseksualne, ponieważ tak się stało we wszystkich krajach europejskich. W związku z tym, jeżeli się otworzy tę furtkę, to na zasadzie tak zwanych przepisów antydyskryminacyjnych, to są słowa pana profesora Marka Safiana. W związku z tym powołuje się nie na jakiegoś pisiora, nie na neosędziego, tylko na osobę, która myślę, że w państwa środowisku też ma autorytet. Czyli jeżeli uchwalimy tę ustawę, to za ileś lat będziemy mieli faktyczne próby zrównania tych związków z rodzinami, czyli łącznie z prawem do adopcji i przysposobienia przez pary homoseksualne.
Barbara Oliwiecka, Polska 2050. Słyszała pani wypowiedź przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. To faktycznie otwarcie takiej furtki, o której mówił pan przewodniczący Zbigniew Czerwiński?
Przepraszam, ale to jest jakaś naprawdę obsesja, wprowadzanie tylko i wyłącznie ustawy o związkach partnerskich do par jednopłciowych. To się, no, przeżyliśmy, widzieliśmy to straszenie Polaków wszystkim gender, środowiskami LGBT+. To jest naprawdę, to jest absolutnie nieadekwatne do tej sytuacji, którą teraz mamy i trzeba spojrzeć na fakty. Maleje liczba małżeństw, szczególnie małżeństw kościelnych. I to drastycznie. Młodzi ludzie wybierają, chcą inaczej żyć, mają inny styl życia. Żyją w związkach nieformalnych, coraz więcej jest rodzin patchworkowych, bo przecież rośnie liczba rozwodów. Polskie prawo do tego absolutnie nie przystawało. To rodziło naprawdę ogromne problemy w takim codziennym funkcjonowaniu. I tutaj mogę właśnie powiedzieć, to już tutaj padło. To nie jest ustawa wyłącznie dla par jednopłciowych. Założę się, że 90% osób, które korzysta z tej ustawy, to są osoby, które żyją w związkach dwupłciowych i wychowują czasami dziecko jednego partnera. To są, ta ustawa, oczywiście, że część środowisk miała apetyt, potrzebę zrobienia większego kroku, ale nie zgadzam się tutaj z Lewicą, że to jest krok jakiś do tyłu kompromisowy. Nie, idziemy do przodu, bo tych zapisów w ogóle nie było. Czyli partner, który wychowuje dziecko, to nie jest jego
pani
dziecko,
posłanko, jest partnerką. Polska 2050,
do lekarza.
Polska 2050 popiera ten projekt, a co z drugą częścią trzeciej drogi, czyli z Polskim Stronnictwem Ludowym? Czy państwo pracujecie nad posłami, posłankami PSL-u?
To musi się wypowiedzieć klub PSL Trzecia Droga. Ja nie będę się wypowiadała w ich imieniu. Wiem, że to już wszyscy wiemy, że tam są bardzo konserwatywne osoby, są osoby też o dość liberalnych poglądach światopoglądowych. Natomiast oczywiście przyjdzie praca nad ustawą, nad konkretnymi zapisami. Zgadzam się w pełni z tym, co powiedziała pani poseł. Tam naprawdę nie ma żadnych kontrowersyjnych zapisów. Nie, dla mnie jest skandaliczne te wypowiedzi, które do mnie docierają, że problemem jest to, że osoby mają iść do Urzędu Stanu Cywilnego, a powinny to zrobić u notariusza. Zawrzeć ten związek partnerski. To jest absolutnie urągające, bo Urząd Stanu Cywilnego jest dla wszystkich Polek i Polaków, więc naprawdę jest to w tym znaczeniu kompromisowy projekt, więc oczywiście, że będziemy rozmawiać z kolegami, z koleżankami z PSL-u, żeby poprzeć to głosami całej koalicji rządzącej.
Witolda Tomczaka z Konfederacji jeszcze z nami nie ma. Mam nadzieję, że uda mu się dotrzeć przed końcem programu. Pytanie o związki partnerskie i rozliczanie się. Czy te związki powinny mieć prawo do wspólnego rozliczania się? Pani Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica.
Czy w myśl ustawy, pamiętajmy, że to są dwa projekty ustaw. Jeden wprowadzający tą instytucję, tak, związek partnerski i realizujący tym samym również wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Pamiętajmy, że Polska jest jednym z ostatnich państw Unii Europejskich, która związków partnerskich nie wprowadziła, a jest do tego zobowiązana.
A rozliczanie?
A jeżeli chodzi o rozliczanie, to właśnie mam, drugi projekt ustawy, bo do tego chciałam nawiązać, to właśnie projekt, który zmienia ponad 240 różnych projektów ustaw, w tym właśnie kwestie związane ze spadkobraniem czy wspólnym rozliczaniem. Różnica pomiędzy, jest kilka różnic, jeżeli chodzi o sytuację związku małżeńskiego, a związku partnerskiego. Przy związku przy małżeństwie mamy w domyśle wspólność majątkową. Przy związku partnerskim tego automatyzmu nie będzie. Tutaj ta wspólność majątkowa będzie musiała zostać osobno, tak, zgoda na wspólność podpisana i w przypadku wspólności majątkowej będzie można się wspólnie rozliczać. Ale to będzie kwestia decyzji osób wchodzących w związek partnerski. Co innego, kwestia na przykład chociażby spadkobrania, co jest bardzo ważne, czy kwestia opieki zdrowotnej. Tutaj ten automatyzm będzie zachowany i będzie analogiczna sytuacja jak przy małżeństwie.
Piotr Głowski, kwestie rozliczania się, kwestie finansowe w związkach partnerskich, jak powinny być uregulowane pana zdaniem?
Nic dodać, nic ująć do poprzedniej wypowiedzi. Dokładnie tak to powinno być, że osoby, które w taki związek wstępują, będą decydowały albo o rozszerzeniu wspólności majątkowej, co jest prostym aktem, albo po pozostaniu przy dwóch odrębnych majątkach.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość, ta sama sprawa?
Jeżeli chodzi o wspólne rozliczanie, to ze względu na swobodę zawierania takich związków i też ich rozwiązywania, to też może być okazja do tego, żeby osoba o wysokich dochodach zawiera związek partnerski z osobą o niskich dochodach i dzielą się łupem.
Czyli naprawdę myśli pan, że ktoś będzie z kimś związek partnerski zawierał?
Nie, ponieważ jest to prosta ale jak jestem gotowy okazać, rzeczywiście, że to jest jeden ze sposobów na optymalizację podatkową.
Także, czyli księgowi już liczą?
Oczywiście, jestem, jakby mój drugi zawód to księgowy, także w związku z tym nie ma żadnego problemu, ponieważ w przypadku małżeństwa jest to jednak skomplikowana procedura, bo trzeba je zawrzeć, a potem rozwiązać. Tak?
No nie, jednak to trwa.
Jednak to trwa.
Absolutnie nie.
Drodzy Państwo, pan Zbigniew Czerwiński kończy wypowiedź za chwilę. Pani
jest obligatoryjna mediacja, w związku z tym to nie jest taka sytuacja, że się przychodzi i się mówi do widzenia. Natomiast w przypadku związku partnerskiego po prostu można w dniu 2 stycznia następnego roku rozwiązać związek.
To pani Katarzyna Uberhal, która jest jedną, można powiedzieć, współautorek tego projektu, to tak będzie, że można jednego dnia związek zawrzeć partnerski, a drugiego
dnia... Nie, rok trzeba przeciągnąć.
Czy a rok, tak?
No to nie jest to tak aż tak proste, jak tutaj chciałbym na to wskazać poseł z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący z Prawa i Sprawiedliwości. To są ciekawe pomysły i ciekawe, że się rodzą tutaj w głowach, zupełnie w mojej się taki pomysł w ogóle nie pojawił, a rodzą się po drugiej stronie.
Widzi pani poseł. Filozofom się nie śniło, co można zrobić.
Filozofom się nie śniło, a księgowy mnie tutaj na ziemię sprowadza, ale nie sądzę, to jest, mimo wszystko to nie trywializujmy tego, to jest zbyt poważna sprawa, a tak naprawdę nie o to wspólne rozliczanie przede wszystkim w tym chodzi, chociaż oczywiście również ważniejsze są te kwestie, jak mówiłam, spadkowe, kwestie w sytuacji zgonu jednego z partnerów. No, mieliśmy ostatnio dużo dramatycznych sytuacji szeroko opisywanych przez media, zbyt wiele takich sytuacji, które zostawiają w niepewności, czy drugą osobę żyjącą w nieformalnym związku partnerskim, czy też dzieci, które są w takich związkach. I tak naprawdę coraz więcej dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Co drugi związek nieformalny posiada dzieci. Są dzieciaki w takich związkach i ta możliwość zawarcia związku partnerskiego, która jest lżejszą formą niż związek małżeński, łatwiejszą do zawiązania i łatwiejszą do rozwiązania, to prawda, ale reguluje chociaż w jakimś podstawowym zakresie, zabezpiecza też dobro tych dzieci, których coraz więcej się rodzi w związkach nieformalnych.
No, jeżeli dzieci są uznane przez osobę,
panie przewodniczący,
która nie jest w małżeństwie, to wtedy wiadomo, że one dziedziczą po nim ustawowo. Tu mamy ustawowe dziedziczenie. Tu się jakby...
Panie przewodniczący, teraz Barbara Oliecka z Polski 2050, a za chwilę Witold Tomczak z Konfederacji, który do nas właśnie w tej chwili dołączył. Dzień dobry.
Tak, to już tutaj padło, że są takie rzeczy na niebie i ziemi, o których nie chciało się filozofom, faktycznie wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich do takiej kwestii, że ktoś może uciekać podatkowo związek partnerski. Naprawdę nie mieści mi się w głowie, że można dojść do takich wniosków, do takich pomysłów. Oczywiście, że pary, które razem mieszkają, razem są w gospodarstwie, mają prawo do skorzystania z takiego wspólnego rozliczenia, w tym nie ma nic niewłaściwego. Absolutnie to jest właśnie równość obywateli. Zawsze natomiast, łatwo znajdzie się, jakiekolwiek byśmy przepisy nie wprowadziły, jakiekolwiek dotyczące jakiekolwiek zagadnień, zawsze znajdzie się ktoś, co właśnie, tak jak tutaj pan przewodniczący wprowadził, sprawiedliwości powiedział, wpadnie na taki pomysł, żeby użyć tego do innych celów, jak na przykład właśnie, nie wiem, ucieczka podatkowa. Natomiast bardzo proszę, no, to jest poważna kwestia, która, tak jak tutaj wpadło, dotyczy ogromnej ilości dzieci, par, które żyją razem, więc no, nie ma argumentów, które by mogły podważyć zasadność
wprowadzenia. Panie przewodniczący, bo już proszę zabrać głos, ale teraz głos dla Witolda Tomczaka z Konfederacji. Rozmawiamy o związkach partnerskich. Jakie jest zdanie w tej sprawie Konfederacji? Mamy projekt ustawy dotyczący właśnie tej sprawy.
W mojej ocenie procedowanie, praca nad tego typu projektami, pomysłami jest stratą czasu, jest marnowaniem naszej wspólnej energii, którą moglibyśmy przeznaczyć na wiele ważniejsze sprawy pilne dla Polaków i dla Polski.
Nie widzi pan potrzeby regulacji tych przepisów? Czy czasy się nie zmieniają? Mówiliśmy już o tym, że coraz więcej dzieci rodzi się chociażby w związkach nieformalnych.
Jestem przeciwny wszelkim regulacjom prawnym, które afirmują, sankcjonują czy propagują prawnie związki jednopłciowe. Jest to sprzeczne z kodem naszym kulturowym polskim, jest to sprzeczne z dziedzictwem kulturowym narodu polskiego. Jest to zupełnie niepotrzebne. Jest to taka pierwsza jakby, pierwszy etap wprowadzenia w pełnym zakresie związków homoseksualnych, które wobec zapaści demograficznej naszego państwa są wręcz szkodliwe dla Polski, dla Polaków. Także przestrzegałbym przed tym i to tylko tyle. Jestem zdecydowanie przeciwny.
Pana z Konfederacji ominęła ta część rozmowy, w której wyjaśnialiśmy dosyć mocno, to kilkakrotnie padło już w programie, że związki partnerskie są rozwiązaniem również, a może nawet przede wszystkim dla par różnopłciowych, znaczy heteronormatywnych. W tych parach też rodzą się dzieci, coraz więcej dzieci rodzi się w związkach nieformalnych.
Co trzecie w dużych miastach, co czwarte dziecko na wsi w związkach nieformalnych. W 90 roku 8% w polskich miastach było poza małżeńskich dzieci, a na wsiach 4%. W tej chwili jest to zdecydowanie więcej.
No w zapisie w projektu jednak jest mowa o jednopłciowości.
Prawda? Nie jest, nie ma. Naprawdę cały czas apeluję o czytanie ze zrozumieniem tego projektu ustawy, najlepiej obu, ale rozumiem, że ten drugi ma 300 stron i reguluje 240 bodajże 3 ustawy innej. Może być trudny do przebrnięcia, ale proponuję naprawdę chociaż ten krótszy przeczytać.
Zobaczymy, co się teraz wydarzy. Zbigniew Czerwiński, krótko.
Podatka od spadków i darowizn daje jeszcze większe możliwości. Nie wiem, bo jakby nie czytałem tych założeń dotyczących spadków i darowizn i tam jako księgowy, to tam dopiero widzę możliwości. Te rozliczenie PIT-u to jest pikuś. Także w związku z tym, szanowni państwo...
Dobrze, drodzy państwo, ja w tej chwili zamykam ten wątek, bo czas nas goni. Jeszcze mamy dwa duże... Tematy, tak. Witold Tomczak, jeszcze jedno zdanie.
Do powrotu promocji małżeństwa tradycyjnego, które jest pełną rodziną, która stanowi dla dzieci, o których tu była mowa, najlepsze warunki rozwoju i psychicznego, i materiałowego.
Zobaczymy, co z tą ustawą zrobi, jeśli ona zostanie przyjęta. Panie przewodniczący, zamykamy ten wątek. Zobaczymy, co z tą ustawą zrobi prezydent Andrzej Duda, jeśli ta ustawa zyska większość w Sejmie. Zmieniamy temat. Rząd przyjął strategię migracyjną w przypadku zagrożenia destabilizacją państwa przez napływ migrantów. Zgodnie z dokumentem możliwe ma być czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Czy państwa zdaniem ta strategia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na wschodniej granicy? My jesteśmy daleko od wschodniej granicy, ale być może z Wielkopolski mamy na to trochę inne spojrzenie. Pan Piotr Głowski, Koalicja Obywatelska, zacznie teraz ten wątek, tę kolejkę.
Jeżeli w ogóle możemy mieć też prośbę, jesteśmy zdalnie, więc mamy troszeczkę mniejszą szansę.
Postaram się być tutaj państwa.
Nie chcemy się włączać.
Tak.
z panią posłanką pewnie w tą dyskusję, która w studio się toczy, więc gdyby można było
postaram się pamiętać o tej prośbie.
Dać nam troszeczkę więcej czasu, to byłbym bardzo wdzięczny. Jeżeli chodzi o politykę migracyjną, to ja po pierwsze rozumiem, że najbardziej nieszczęśliwy jest PiS, no bo zabrakło mu nagle paliwa do walki politycznej. Ale tak zupełnie poważnie to trzeba pamiętać o tym, że państwo polskie od wielu lat nie ma polityki żadnej migracyjnej, a w związku z tym w końcu przywracamy porządek w tym zakresie i tworzymy no, czasami może nie najprostsze dla wszystkich, ale jednak zasady funkcjonowania zarówno państwa, jeżeli chodzi o kontakt z innymi obywatelami, ale również o ochronę naszej granicy. Ta zmiana, która tak najbardziej poruszyła wszystkich, oczywiście związana z możliwością uzyskania azylu, to jest znamie czasu, tak? Bo ja jestem już na tyle dojrzałym człowiekiem, że pamiętam, jak szczególnie w Europie Wschodniej państwa dyktatorskie nie pozwalały swoim obywatelom wyjeżdżać i trzymały ich na uwięzi, nie mogąc no, kontrolować ich umysłu, to kontrolowali, gdzie jeżdżą. A tutaj mamy od wielu lat sytuację zupełnie odwrotną, że to państwa, czyli mówię o Białorusi, o Rosji, uczestniczą w procederze wypychania niekoniecznie swoich, ale innych obywateli, być może wśród nich też swoich, którzy z różnych nieznanych przyczyn trafiają nie tylko do Polski, ale jak na teren kraju się dostaną, to również na teren całej Europy, bo strefa Schengen, chociaż troszeczkę w uboższej formie, jeżeli chodzi o naszą zachodnią granicę w tej chwili, to jednak działa. Te zmiany, myślę, to jest sytuacja, w której premier Tusk powiedział głośno to, o czym myślała większość Europy od dawna.
Panie pośle, ja nie chcę przerywać, ale mamy pięcioro gości i proszę zmierzać do końca zdania.
Dobrze. Ta zmiana, która w tej chwili się będzie toczyła, myślę, że już o pierwszych głosach, które mamy z różnych stolic europejskich, będzie szła w stronę przygotowania się na sytuacje zupełnie nadzwyczajne. Mówimy o sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy na teren
czyli to prawo do przyjmowania azylu to
wpychani nie są ludzie z zagranicy, albo no nie przyjeżdżają koniecznie ci, których byśmy oczekiwali.
Czyli to zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl to nie jest coś, co miałoby być często wykorzystywane?
To jest narzędzie absolutnie nadzwyczajne. Wiadomo, że potrzebujemy możliwości regulowania, kto do Polski przyjeżdża. Nawet bym powiedział zapraszania, tak? Bo jeżeli to będą fachowcy, lekarze czy osoby, które są potrzebne w budownictwie, w rolnictwie, to w naturalny sposób muszą uzupełniać braki, które
Piotr Głowski, Koalicja Obywatelska.
Występują. Ale ktoś musi nad tym panować.
Teraz w studiu Witold Tomczak, Konfederacja, strategia migracyjna. Potrzebna czy niepotrzebna?
Potrzebna jak najbardziej, ale nie ta, która jest nam proponowana i która była praktykowana przez ostatnie lata. Wobec zagrożenia dla Polski, dla Polaków, dla suwerenności, dla bezpieczeństwa Polaków, zwłaszcza Polek, konieczne jest wprowadzenie tak zwanego pakietu odpowiedzialnej polityki migracyjnej, jaką przygotowała Konfederacja już w zeszłym roku. W skrócie tylko wypunktuję, co postulujemy. Likwidacja socjalu dla imigrantów, państwowe programy socjalne i demograficzne wyłącznie dla polskich obywateli, brak preferencji dla cudzoziemców, dostępie do usług publicznych, likwidacja przywilejów emerytalnych dla cudzoziemców. 2. Jak najszybszy powrót uchodźców do krajów pochodzenia. 3. Limit napływu imigrantów. 4. Dekoncentracja imigracji, wprowadzenie maksymalnych pułapów procentowych na jednostkę samorządu terytorialnego. 5. Procedury gwarantujące bezpieczeństwo.
Myślę, że to nie jest teraz czas na czytanie 6. całego programu Konfederacji.
0 tolerancji dla przestępców, deportacja natychmiastowa.
Wróćmy do strategii migracyjnej. Zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Panu się to podoba czy nie podoba?
Nie podoba mi się cały pakiet migracyjny proponowany przez aktualną władzę.
To jest strategia migracyjna, nie podoba
Proponujemy
się.
Proponujemy alternatywnie to, co zacząłem czytać. Tylko dokończę jeszcze trzy punkty. Delegalizacja szariatu, zakończenie
teraz...
ochrona języka polskiego. No, rozmawiamy o migracji.
Tak, prawda? Ale rozmawiajmy, a nie czytajmy nasze programy, państwa programy wyborcze.
No to mamy czytać.
To jest mało interesujące dla słuchaczy. Porozmawiajmy.
Nie,
jest interesujące.
Rozmawiajmy.
Proponuję przeformatowanie całej polityki migracyjnej w kierunku ułatwienia powrotu obywateli z polskimi korzeniami i ułatwienia powrotu Polaków z zachodniej Europy.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość, tak, później Barbara Oliwiecka, Polska 2050.
Donald Tusk, który po trzech latach odkrył, że na wschodniej, na granicy białoruskiej jest wojna hybrydowa, no przecież to są jaja. No to przecież to są jaja. Także jeżeli przywódca państwa po trzech latach wpadł na pomysł i dopiero wtedy zaczyna opowiadać, że tam się toczy wojna hybrydowa, no to oczywiście to jest zupełnie poważne. Natomiast to jest pewien skręt Europejskiej Partii Ludowej, która zaczyna dostawać baty w landach niemieckich od Alternatywy dla Niemiec. Tak samo dostała baty w Austrii. W takiej sytuacji starają się jakby przeorientować, pokazać, że oni są gotowi coś zrobić. Oczywiście nic nie zrobią. Poza tym, jak powiedziałem, poza tak zwanymi próbami robienia szumu medialnego, no mamy sytuację we Włoszech. Pani Meloni zaproponowała, żeby rozpatrywanie spraw migracyjnych odbywało się w Albanii. Co robi sąd włoski? Mówi, że mają zostać przywiezieni z powrotem. A ja zajmowałem się polityką migracyjną w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego już w roku 2017-2018. Byliśmy właśnie w prowincji Emilia-Romagna i powiedział mi nie z Forza Italia czy z Ligi Północnej, ale polityk z Partii Demokratycznej, a więc Lewicy Włoskiej, jak imigrant postawi nogę na włoskiej ziemi, to musi mieć wyjątkowego pecha, żeby z niej został deportowany.
To Zbigniew Czerwiński, teraz Barbara Oliwiecka, Polska 2050, strategia migracyjna, przypominam.
Tak, my mamy absolutnie nową sytuację, bo w Polsce mamy ponad już 2,5 miliona cudzoziemców, którzy deklarują pobyt na stałe dłuższy, już są dłużej niż 12 miesięcy. Natomiast nie było tutaj absolutnie prawa, które by odpowiadało na takie społeczne, nowe wyzwania kulturowe i nie tylko, też gospodarcze. Więc ta strategia była bardzo konieczna. My nie umieliśmy nigdy rozmawiać merytorycznie o migracji, dlatego że zarówno Zjednoczona Prawica, jak i Konfederacja wykorzystywały temat migrantów do walki politycznej. Pamiętamy te wszystkie straszne, ksenofobiczne spoty, szczucie człowieka na człowieka. To nie rodziło w ogóle, to rodziło strach, zakłamanie, a nie było przestrzeni do rozmów. My potrzebujemy, to już tutaj padło, migrantów, ludzi do pracy, wykwalifikowanych, sprawdzonych przez służby, bo starzeje nam się społeczeństwo.
Pani
potrzebujemy
posłanko,
właśnie takich sprawdzonych osób. A jednocześnie musimy bardzo mocno odpowiadać na nowe zagrożenia. Takimi zagrożeniami jest oczywiście wojna hybrydowa na granicy i na to zagrożenie musi odpowiedzieć cała Europa, bo to jest przecież granica Unii Europejskiej. I tu faktycznie ta polityka Unii Europejskiej, co potwierdził Donald Tusk też teraz przebywając i przedstawiając tą strategię, ta polityka Unii Europejskiej musi być zweryfikowana.
Pani posłanko, jedno pytanie, przepraszam.
Ostatnie pytanie, panie dyrektorze. Nic nie zwalnia nas oczywiście z człowieczeństwa i nadal obowiązują nas międzynarodowe umowy, bezpieczeństwo i człowieczeństwo, więc musimy również zapewnić schronienie tym, którzy tego potrzebują, ale nie są narzędziem wojny hybrydowej Łukaszenki czy Putina. Także czekamy na te bardzo szczegółowe zapisy w kolejnych w ustawach, bo teraz mamy tylko kierunek działań, z którymi się zgadzamy w większości, natomiast te szczegóły w ustawach będą bardzo kluczowe.
Pani posłanko, pytanie. W tym roku studenci z wielu krajów z Afryki, z Azji nie dojechali na studia na poznańskich uczelniach, bo nie dostali wiz. To po aferze wizowej uzyskanie takich pozwoleń jest znacznie trudniejsze. Czy w tej strategii migracyjnej Polska, Wielkopolska, Poznań powinna być otwarta na takich studentów, czy jednak nie?
Powinniśmy być otwarci na studentów, natomiast proszę też pamiętać, że to też oczywiście się wiązało z aferą wizową, za którą odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. No, były przypadki liczne,
że ściągano pod przykrytką wizy studenckiej osoby, które nie powinny przekroczyć granicy.
A nie jest teraz tak,
Unii
że niewinni cierpią na tym, na tej zmianie, na tym uszczelnieniu?
Jeżeli służby zaczną działać, będą mieć jasne przepisy, nie będą się bały wystawiać wiz, to myślę, że to musi wrócić do normalności. Czyli ludzie, którzy znają język angielski albo język polski i chcą przyjechać do nas na studia, kształcić się, być może potem zostać, muszą mieć taką możliwość. Natomiast w tej chwili faktycznie to, co pan redaktor powiedział, jest pewien paraliż po aferze wizowej, gdzie PiS prowadziło do Europy 360 chyba tysięcy żarty, osób niesprawdzonych, nielegalnie, z jakimiś naciskami na konsulów do wystawiania wiz nie wiadomo komu. No jest ogromny strach i paraliż, więc ja rozumiem,
i
że
teraz na koniec tego wątku musimy przyspieszyć, bo czas nas goni.
Klarownych przepisów.
Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica, pytanie o strategię migracyjną. Proszę w miarę możliwości krótko, bo jeszcze jeden temat chciałbym
wątków
poruszyć.
Wątków było bardzo dużo, począwszy od wiz studenckich, zacznę od końca i tutaj minister Sikorski nawet o tym wspominał, rozwiązanie system punktowy, który bym preferował znane i uznane uczelnie, odsiewając uczelnie krzaki, czy te, które mogą faktycznie być podejrzane, biorą udział w jakimś procederze. Myślę, że to jest rozwiązanie. System i nie karanie znanych, dobrych uczelni w ten sposób, że nie mogą na przykład otworzyć kierunku w danym roku, bo brakuje studentów. Przypominam, że w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza przecież mamy takie kierunki w ogóle anglojęzyczne, mamy na Uniwersytecie Medycznym, mamy medycynę anglojęzyczną i otwarcie tych kierunków w tym roku stało pod znakiem zapytania właśnie ze względu na zmianę w przepisach wizowych. Co do samej strategii odzyskać kontrolę, zachować bezpieczeństwo, jako lewica dodajemy trzeci element, zachować człowieczeństwo. Nie może być tak, że zawieszamy prawa człowieka. Takim prawem jest również prawo do azylu. I błędnym myśleniem jest, że zawieszanie azylów, czy zawieszanie procedur azylowych na granicy zwiększy bezpieczeństwo, bo właśnie te procedury skuteczne i odpowiednie procedury na granicy to bezpieczeństwo zwiększają, pozwalają kontrolować tych, którzy z naszego kraju próbują wjeżdżać. I pamiętajmy, że złożenie wniosku o ochronę międzynarodową, wniosku azylowego, nie oznacza automatycznie przyznania prawa do takiego wniosku, prawa do azylu,
poseł,
czy do ochrony.
Stawiamy kropkę, bo jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć. Mamy 10 minut do końca programu. Składka zdrowotna. Kto z państwa jest zwolennikiem obniżenia zmian w sposobie naliczania, obliczania tej składki zdrowotnej? Zacznijmy od Witolda Tomczaka z Konfederacji, który jest także lekarzem. Jak powinna być finansowana pana zdaniem służba zdrowia? Niecałe 2 minuty dla państwa na wypowiedź. Od razu mówię, że będę pilnował.
System służby zdrowia wymaga oczywiście poważnej reformy, która powinna być jednak ewolucyjnie wprowadzana i dobrym krokiem jest decyzja co do obniżenia tej składki zdrowotnej, którą wprowadził Polski Ład. Natomiast powinno się dać Polakom więcej wolności, to znaczy złamać monopol Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzić wybór innych towarzystw ubezpieczeniowych, wprowadzić dobrowolny ZUS, zmniejszyć koszty pracy dla przedsiębiorców, żeby wzmocnić impuls do rozwoju gospodarczego.
I to tyle. Barbara Oliwiecka, Polska 2050, składka zdrowotna.
No oczywiście, że jestem za obniżeniem składki zdrowotnej.
A czy przez takie obniżenie nie będzie brakowało pieniędzy na utrzymanie szpitali, przychodni, nie będzie dziura jeszcze większa?
Proszę mi dać dokończyć całą wypowiedź. My musimy po prostu naprawiać Polskę po tym, co zrobił PiS, po wprowadzeniu Polskiego Ładu, który po prostu uderzył bardzo mocno w przedsiębiorców. Co my proponujemy, to co zostało uzgodnione z ministrem finansów, to są 4 miliardy zarezerwowane w budżecie po to, żeby przede wszystkim najmniejsi polscy przedsiębiorcy nie płacili horrendalnych składek zdrowotnych z tytułu sprzedaży środków trwałych, ale też, żeby faktycznie obniżyć te koszty prowadzenia ich działalności. Mówimy tutaj o tej grupie najmniejszych przedsiębiorców. To jest bardzo ważne. Oczywiście, że zawsze brakuje i będzie brakowało, dopóki nie uszczelnimy systemu zdrowia, nie zreformujemy go środków. Już w tej chwili przekazujemy dodatkowe 30 miliardów z budżetu państwa do służby zdrowia, na NFZ i tak to powinno wyglądać. To musi być finansowane ze składek, ale również z budżetu państwa. Ta składka obecnie funkcjonująca, to nie jest składka, to jest kolejny podatek nałożony przez Prawo i Sprawiedliwość. I proszę zobaczyć, ile przedsiębiorstw małych zostało w ostatnich latach zawieszonych albo wręcz zamkniętych, bo faktycznie ten polski mały biznes nie może udźwignąć tego jarzma. Więc tutaj nie straszyłabym absolutnie tym, że będzie to miało wielkie odbicie w funkcjonowaniu czy w pieniądzach na służbę zdrowia. My musimy też pamiętać, skąd się biorą pieniądze w budżecie. I naprawdę musimy też zrobić jakiś krok, ukłon w stronę tych przedsiębiorców. I nie, właśnie nie mówię to o tych większych, którzy sobie radzą na rynku, ale o tych najmniejszych, których znamy wszystkich. Tak? O tej krawcowej, o tym szewcu, o tej pani ze sklepiku, gdzie robimy zakupy, bo oni naprawdę nie mogą udźwignąć tego ciężaru.
To Barbara Oliwiecka, Polska 2050, Katarzyna Uberhan z Nowej Lewicy myśli o tym szewcu, o tej pani ze sklepiku, bo państwo chcielibyście jeszcze inaczej tę składkę zdrowotną zrobić.
Tutaj, ale to padło też tutaj z ust posłanki z trzeciej drogi, to znaczy przejścia na system budżetowy. Wszyscy koalicjanci zgodziliśmy się, jako Rzesza Lewica popierała to rozwiązanie, by zlikwidować składkę zdrowotną od sprzedaży środków trwałych, czyli to, co wprowadził Polski Ład. To było w ogóle absurdalne. I
Samochód, żeby nie płacił od tego składki.
Od tego nie powinien płacić składki, ale w ogóle proponujemy zmianę finansowania obecnego systemu ochrony zdrowia na taki, który będzie bardziej wydajny, czyli właśnie budżetowy, likwidacja składki zdrowotnej, przejście na system budżetowy, taki jak funkcjonuje w wielu państwach Europy.
Podatek byłby wtedy.
Te pieniądze szłyby z podatku, ale głównie chodzi nam też o opodatkowanie dużych firm, czyli chodzi o te firmy, które płacą CIT, czyli nie ta pani sprzedawczyni w sklepiku czy szewc, ale chociażby duże spółki, które w tej chwili od tych podatków się uchylają. Trzeba zrobić cały czas niezrobiony porządek ze spółkami, z firmami, z dużymi firmami cyfrowymi, korporacjami, które tych podatków żenująco mało w Polsce płacą, jeżeli w ogóle. I stąd ten pomysł, żeby te firmy, duże firmy w ramach podatku CIT płaciły 9% podatku na zdrowie, ale to niczego nie zmieniłoby w sytuacji pracowników zarabiających nadal na poziomie średniej krajowej, czy w ogóle ludzi normalnie na umowę o pracę, ponieważ w tej chwili dochodzi do sytuacji absurdalnej, w której oni płacą niejednokrotnie więcej niż jednoosobowe działalności jakichś informatyków.
Katarzyna Uberhan, Nowa Lewica, Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Składka zdrowotna. Państwo widzicie potrzebę zmian?
Tak, oczywiście. Najpierw parę kwestii trzeba wyjaśnić, ponieważ oczywiście był problem czasowy z tak zwanym opłacaniem składki od sprzedaży środków trwałych.
Tu się pan zgadza, że to jest do likwidacji?
Ale teraz zróbmy coś takiego. W tej chwili
Przepraszam, zgadza pan się, że to do likwidacji?
Tak. Natomiast chodzi o to, że moim zdaniem, jeżeli trzymamy się tego systemu składkowego, to ta składka od przedsiębiorcy powinna być na poziomie opłacanych składek przez pracodawcę od płacy minimalnej. Bo jeżeli, po pierwsze, że do 60 ponad tysięcy w tej chwili w ogóle można jakby być nieopodatkowane, czyli jak ktoś rozpoczyna działalność, może startować bez opłacenia jakichkolwiek składek. Natomiast jeżeli już się decyduje na bycie przedsiębiorcą, no to można założyć, że jako przedsiębiorca zarobi przynajmniej tyle, ile zarabia pracownik na pensji minimalnej. A w tej chwili to jest około 1800 zł obciążeń. Natomiast po tej regulacji przedsiębiorca będzie płacił w tej chwili chyba około 2100, jest propozycja, żeby płacił 1670.
Panie przewodniczący,
czyli mówiąc krótko, uważam, że składka emerytalna i zdrowotna powinna być na takim samym poziomie, jak płaca minimalna. I wtedy jakby to jest tak.
I Piotr Głowski, tak. Koalicja Obywatelska, utrzymanie służby zdrowia, składka zdrowotna. Jaki pomysł mają państwo?
No to jest oczywiste, że należy ten parapodatek zlikwidować, z tym, że myślę, że wszyscy mają świadomość, że po otwarciu szkatuły, która nazywa się budżet państwa, po PiS-ie, okazało się, że nie tylko pieniędzy nie ma, ale dno wyrwali. Więc mamy sytuację niezwykle trudną i to jest pierwszy, jestem przekonany, krok. Następne będą równie szybko, jak tylko da się to zrealizować, tak żeby również nie było zapaści w służbie zdrowia. Trzeba pamiętać, że przez ostatnie kilka lat mieliśmy niezwykłą sytuację. Przez okres covidowy NFZ nie wydawał pieniędzy, no bo nikogo nie leczono wtedy. Tak naprawdę zatrzymano.
Chociaż te szpitale, panie pośle, tymczasowe covidowe trochę kosztowały.
Skończyło się w zeszłym roku, a teraz dosypujemy do tego NFZ-u jeden worek za drugim pieniędzmi. I należy na pewno przemyśleć na nowo sposób finansowania, tak żeby nie ucierpieli na tym pacjenci wtedy, kiedy będziemy pomagać przedsiębiorcom.
To jeszcze mamy półtorej minuty do końca programu. Witold Tomczak, krótko proszę. Tak. Czy w tej chwili jest zapaść w polskiej służbie zdrowia? Czy pan jest lekarzem? Jak to z pana punktu widzenia? Proszę 20 sekund na odpowiedź każdy z państwa.
Jakoś sobie radzę i pomagam swoim pacjentom. Natomiast chcę tylko wskazać na już rozwiązanie. Ten obawy, którą pan redaktor zgłosił o ewentualnym deficycie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z pomniejszoną składką zdrowotną, można by pokryć poprzez zatrzymanie finansowania obcych narodów przez państwo polskie. Obowiązkiem państwa polskiego jest służba Polakom, służba polskim rodzinom, służba również polskim pacjentom.
Katarzyna Uberhan o sytuacji służby zdrowia. Czy w tej chwili jest zapaść, jeśli chodzi o kolejki? Chociaż dzisiaj minister Izabela Leszczyna mówiła, że nie ma dziury finansowej w NFZ-cie.
O tym, czy jest, czy nie ma dziury w NFZ-cie, to zapewne pani minister wie najlepiej, ale ochrona zdrowia w naszym kraju zawsze była niedofinansowana, stąd ta potrzeba innego finansowania NFZ-u wprost z budżetu, o czym już mówiłam dzisiaj.
Zbigniew Czerwiński, 20 sekund.
Posłowie odpowiadam. Dwukrotnie wzrosły nakłady w ciągu ostatnich 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości na ochronę zdrowia. Nigdy szpitale nie miały takiego finansowania jak w roku 2023 i będą wspominać z rozrzewnieniem ten czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia płacił za wszystkie nadwykonania, tak jak w Wielkopolsce za rok 2023.
Piotr Głowski, Koalicja Obywatelska, również 20 sekund.
Płacił dlatego, że przez prawie półtora roku nie leczono praktycznie, bo nie było możliwości z jednej strony, bo były obostrzenia, z drugiej strony wszyscy pewnie politycy w Warszawie, którzy rządzili, klaskali wtedy w ręce, że można odkładać tak duże pieniądze i one były odłożone na 22, 23 faktycznie
i
się
pośle,
skończyły. I
jeszcze
teraz umiejętnością rządzących jest to,
Barbara Oliwiecka, Polska 2050.
W miliardach przekazywane są.
Tak, pani poseł, 20 sekund. Również proszę o podsumowanie.
No tak, służba zdrowia zawsze będzie tym największym wyzwaniem chyba dla państwa, przynajmniej jednym z największych. Natomiast my faktycznie musimy się zastanowić, jak zmieniać, uszczelniać ten system, żeby ciągle nie dosypywać pieniędzy tak w sposób nieefektywny. Dobrym rozwiązaniem trzeba się zastanowić, była jednak ta konkurencyjność, te kasy chorych, które zostały zlikwidowane.
I pani posłanko, muszę pani przerwać, bo czas nam się skończył. Barbara Oliwiecka, Polska 2050, Piotr Głowski, Koalicja Obywatelska, Witold Tomczak, Konfederacja, Katarzyna Uberhandowa, Lewica, Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Rozmowa bardzo polityczna.
Reklama.